List do Hebrajczyków, trzeci rozdział, czytamy sześć pierwszych wierszy. Jest napisane: przyto bracia święci, albo i siostry święte, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą część ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu Jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego jesteśmy my, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Usiądźmy. Myślę, że jednym z pytań, które czasami może nam się pojawić w naszym życiu, jest: jak kogoś zachęcić do zrobienia czegoś trudnego? Wiemy, że przed kimś stoi trudne zadanie, wiemy, że ktoś ma coś wyjątkowego do wykonania albo może coś, co będzie zajmować dużo czasu. No i pytanie, jak kogoś do tego zachęcić? Jak sprawić, żeby ktoś chciał to wykonać? Jak sprawić to, żeby ktoś chciał za czymś podążać? W jaki sposób można kogoś zachęcić? I wydaje się, że tutaj w tym liście do Hebrajczyków autor tego listu pokazuje, że zachęta, czy też ta motywacja, która będzie płynąć w kontekście całego życia chrześcijańskiego, życia, które jest długą ścieżką, to nie jest mały spacerek, to nie jest wyjście w niedzielę po nabożeństwie na spacer tutaj po jakimś parku, to jest raczej długa, kręta ścieżka, która ma i góry, i ma doliny, ma zakręty, czasem odcinki proste, czasem się idzie przez bagno, czasem się idzie przez piaski, ale się idzie. I tutaj autor tego listu w tych sześciu wierszach będzie chciał w trzech takich głównych myślach pokazać to, co tak naprawdę jest też przesłaniem całego tego listu. Bo jeżeli wiemy, że list do Hebrajczyków mówi o biegu, mówi o tym, żeby patrzeć na Chrystusa, to tutaj jest najpierw wskazanie na naszą chrześcijańską tożsamość, czyli jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, musisz wiedzieć, kim jesteś. Po drugie jest wskazanie, żeby właśnie zwrócić szczególną uwagę i rozważyć Chrystusa, żeby wiedzieć, kim jest Jezus. A trzecią jest po prostu zachęta do tego, żeby wytrwać do końca, żeby zachować wierność aż do końca. To są trzy rzeczy. Tożsamość, powód, dla którego ta tożsamość istnieje i potem to, na czym, ten powód, na którym polegamy, żeby wytrwać do końca. Są trzy aspekty właśnie tej takiej zachęty, wydaje mi się, że tutaj całkiem jasnej. Ponieważ wiemy, że list do Hebrajczyków jest pisany do ludzi, którzy właśnie mierzą się z takimi pytaniami. Mierzą się z pytaniem, no jest mi ciężko, jest mi źle, moi przyjaciele, moi znajomi odchodzą od Boga. Być może ja też powinienem teraz zostawić tą nową wiarę, tą wiarę chrześcijańską i wrócić do mojej wiary wcześniejszej, do chodzenia na spotkania z rabinami, na spotkania szukać kapłanów, żeby składać ofiary. Być może do tego chcę wrócić, być może jest to coś, co dla mnie jest istotne. Ale tutaj jesteśmy upewnieni. Jesteśmy zachęceni do tego, żeby podążać dalej, żeby wytrwać do końca. Więc chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak to się dokonuje. W jaki sposób mamy być zachęceni do tego, żeby kontynuować w wierze, którą nam nasz Pan przekazał. Zwróć uwagę na wiersz pierwszy, bo tutaj się właśnie pojawia ta pierwsza zachęta. Jest napisane: przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego. Mamy tutaj pewien termin, pewien zwrot, który się pojawia. Jest to termin bracia święci. Jest to jedyne miejsce w Nowym Testamencie, gdzie to sformułowanie się pojawia, więc można się domyślać, że autor specjalnie używa tych słów w tym kontekście dla jakiegoś celu. I tym celem Jeżeli połączymy te dwa słowa, to widzimy po pierwsze, że to jest mowa o naszej relacji, że to jest bracia, zmienia się nasza relacja ze sobą, siostry, nasza relacja się zmienia. Jest to teraz duchowa, Boża relacja, którą Chrystus w nas sprawia. I co więcej, również czytamy w Bożym Słowie, że my się stajemy braćmi i siostrami Chrystusa. Czyli nasze życie duchowe to już nie jestem tylko ja, ale jest to społeczność, jest to coś więcej. Ale to nie są sami bracia, tak jak być może w innych miejscach się to pojawia i tak samo nie są to sami święci, ale są to bracia święci. To słowo święci tu ma też szczególne znaczenie, ponieważ kilka wersetów wcześniej, w tym fragmencie w liście do Hebrajczyków, była mowa o tym, że Jezus stał się przebłaganiem za grzechy ludu swego. Jezus stał się ofiarą, czyli nas oczyścił, nas wyświęcił oraz jest tym arcykapłanem, który się z nami wstawia. Ten arcykapłan to się będzie jeszcze pojawiał w liście do Hebrajczyków, więc mam nadzieję, że jak dojdzie do tego właściwego fragmentu, to sobie ten temat bardziej przybliżymy. Natomiast staje się coś nowego w naszej naturze. Stajemy się oddzieleni od grzechu. Nasze przeznaczenie staje bycie oddzielonym od grzechu. Święty oznacza oddzielony. Ale może być oddzielony od, ale również jest oddzielony do. Oddzielony do uwielbienia. Kapłani, nazywani świętymi w Starym Testamencie, byli z tego powodu, że byli przeznaczeni w świątyni do tego, żeby oddawać Bogu chwałę. My jesteśmy teraz Bożym kapłaństwem, więc nasze przeznaczenie, Twoje przeznaczenie, jeżeli zaufałeś Chrystusowi, to Twoją naturą powinno być uwielbienie. W Twoim sercu powinna być radość, powinna być chęć do tego, żeby każdą siłą, każdą myślą mówić: Panie Boże, chcę Cię sławić, chcę Cię uwielbiać, chcę Cię wywyższać. Nasze serce się zmienia. Chcemy być blisko Boga, chcemy być razem z Nim. Wczoraj mieliśmy wieczorem wieczór uwielbienia. Myślę, że to było wspaniałe wydarzenie i dziękuję wszystkim tym, którzy się do tego wydarzenia przyłożyli, bo naprawdę jest to wydarzenie, które jest dobrym wydarzeniem. Chcemy śpiewać Bogu na chwałę. To nie powinno być nic dziwnego. To nie powinno być coś obcego, że to w innych kościołach się dzieje, że ludzie tam śpiewają Bogu na chwałę. To w naszych sercach to pragnienie powinno istnieć. I nie tylko śpiewać Bogu na chwałę, nie tylko mówić: Panie Boże, Ciebie chwalę, ale żyć Bogu na chwałę. Żeby nasze życie też Boga uwielbiało. To nie jest, uwielbienie to nie jest tylko śpiew, uwielbienie to nie jest tylko kazanie. Kazanie też jest uwielbieniem, wbrew pozorom. Uwielbienie to nie jest tylko nabożeństwo, to jest całe nasze życie, które powinno być oddane Bogu. Więc nasza natura się zmienia. To jest coś, co jest w nas. I po trzecie, to co się pojawia w tym pierwszym wierszu, jest mowa o bycia współuczestnikiem powołania niebieskiego. Bycie współuczestnikiem powołania niebieskiego. To jest wskazanie na szczególne znaczenie, wartość, godność tego, co to znaczy być w Chrystusie. To jest pewien przywilej. Jest to pewna rzecz, z której warto być dumnym. My dzisiaj nie myślimy w tych kategoriach. Być dumnym z tego, że jestem chrześcijaninem, przecież duma jest czymś złym. Przecież to jest coś, co prowadzi do upadku. Natomiast jest pewien rodzaj dobrej dumy, świadomości tego, że jestem częścią czegoś wyjątkowego. Częścią czegoś, co Bóg sam ustanowił na tym świecie. Czegoś tak istotnego dla Boga, że On nie bał się poświęcić własnego Syna, abyśmy się stali współuczestnikami powołania niebieskiego. My współuczestniczymy w tym, co Bóg czyni tu na ziemi oraz potem już w niebie. Czy ty o tym wiesz, bracie, siostro? Czy ty jesteś świadoma swojego przywileju, jakim Bóg cię okazał dzisiaj? Że jesteś chrześcijaninem, jesteś chrześcijanką, jest to coś wyjątkowego. Nie każdy człowiek na świecie ma prawo o tym powiedzieć o sobie, że jestem współuczestnikiem Bożego dzieła. Że będę żył z Bogiem na wieki, że moje powołanie jest niebieskie. W liście do Filipian w 3 rozdziale, w wierszu 14 mamy podobne sformułowanie, gdzie apostoł Paweł mówi o byciu współuczestnikiem, ponieważ jesteśmy powołani przez Boga w Chrystusie. List do Filipian, 3 rozdział, wiersz 14 mówi: zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ta wyjątkowość Kościoła, wyjątkowość ludu Bożego nie jest wyjątkowością, która polega na naszych uczynkach. To nie jest wyjątkowe, że ja bardzo dużo dobrego uczyniłem, więc Pan Bóg na mnie spojrzał i teraz z tego powodu jest mi dobrze, jestem z tego dumny. Moja wyjątkowość polega na tym, że to Chrystus mnie wyrwał, Bóg mnie powołał i mówi: chcę, żebyś był teraz częścią tego, co ja czynię. Będziesz tego częścią, jesteś tego częścią, ponieważ masz teraz nową tożsamość, masz niebiańską tożsamość. Więc pytanie, kim jestem w Chrystusie? Autor listu do Hebrajczyków stawia właśnie po to, żeby nam pomóc, żeby nas ugruntować, żeby ciebie ugruntować, żeby mnie ugruntować, abyśmy mieli świadomość tego, kim jesteśmy i jaki jest nasz cel. To jest troszkę tak, jak w niektórych firmach jest zestaw wartości firmy, że my w naszej firmie postępujemy w ten i w ten sposób. Jeżeli się nie wpasowujemy w wartości tej firmy, to znaczy, że coś w naszej misji jest nie tak. Być może w naszych rodzinach również próbujemy przekazywać pewne wartości dla naszych bliskich, po to, że mówimy: to jest istotne, to jest ważne, tego chcemy się trzymać. Bo nasza tożsamość jest tym, co sprawia, że postępujemy w określony sposób. Twoja tożsamość jest tym, co sprawia, że postępujesz w określony sposób. Jeśli jesteś tym, kim jesteś, no to będziesz w ten sposób postępować. Więc pytanie, które musisz sobie zadać, to jest: kim jestem? A tym bardziej, kim jestem w Chrystusie? Czy mogę o sobie powiedzieć, że jestem bratem Jezusa? Czy mogę o sobie powiedzieć, że jestem święty, ponieważ Jezus mnie wykupił, że On mnie odrodził, On mnie odnowił? Czy mogę o sobie powiedzieć, że przez dzieło Jezusa Chrystusa jestem współuczestnikiem powołania niebieskiego? Jeżeli tak, jeżeli odpowiem na te pytania tak, tak i tak, to znaczy, że moje życie ma teraz konkretny kierunek, w którym powinienem zdążać, konkretne miejsce, do którego chciałbym się udać. I oczywiście list do Hebrajczyków nam o tym mówi, że do tego miejsca my cały czas zdążamy, ciągle tego miejsca idziemy. Więc to jest takie wyzwanie do tych, którzy są świadomi swojego powołania w Chrystusie. I jakie to jest wezwanie? Bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Rozważcie, skupcie się, niektóre tłumaczenia mówią. To jest właśnie jedna z tych istotniejszych rzeczy, która tu się pojawia. To jest mowa o tym, żeby rozważyć Chrystusa, żeby się na Nim skupić, żeby się nad Nim zastanowić. To jest mowa o włożeniu pewnego wysiłku, żebyśmy nasz czas, który jest nam dany, również spędzali na tym, żeby zastanawiać się nad Chrystusem. No i tutaj mamy pewne pytanie, które musimy sobie zadać, ponieważ mamy dzisiaj w ogóle ogromny problem jako ludzkość ze skupieniem się. To nie jest nic szokującego, to nie jest nic nowego. Jakiś czas temu były prowadzone badania właśnie przez firmę Microsoft i doszli do wniosku, że taki początkowy czas skupienia, takie zainteresowanie ludzkości, żeby coś chwyciło naszą uwagę, wynosi od kilku do kilkunastu sekund. Dlatego dzisiaj, jak się na przykład ogląda telewizję, coś mnie nie zainteresuje, to zmieniam kanał. Jeżeli na YouTubie oglądam shortsy, to właśnie po to są te różne hasła użyte na shortsach, po to, żeby zainteresować, żebyś kliknął i wtedy oglądasz to, co tam się pojawia. To jest pewien mechanizm, który obecnie w naszym sposobie myślenia po prostu już został zakodowany. Nie potrafimy się skupić, nie potrafimy myśleć, bo też w dzisiejszym sposobie myślenia mówimy: a myślenie jest dla filozofów, dla tych intelektualistów, to niech oni sobie myślą, my będziemy działać. To nie jest chrześcijańska perspektywa. Chrześcijańska perspektywa mówi: i działam, i myślę, i jedno, drugie pięknie się uzupełnia. Jako chrześcijanin potrzebujesz mieć czas na to, żeby rozważać Chrystusa, żeby nad Nim medytować, żeby zastanawiać się, rozważać w jakiś sposób to, co On uczynił, ma znaczenie dla Ciebie. Jak wspaniała jest Boża łaska, jak wiele jest tego, co Chrystus dla Ciebie uczynił. I jest to coś, o co powinieneś zawalczyć. Jest to coś, o co powinieneś zawalczyć, to coś, o co ja powinienem zawalczyć, bo to jest walka każdego dnia. Jest tyle rzeczy, które próbuje odbierać nam naszą uwagę. Każdego dnia jesteśmy bombardowani informacjami, więc ich w ogóle nie przetwarzamy. Nie uczymy się w ogóle tego, żeby już rozważać nawet to, co słyszymy. Raczej przyjmujemy koniec i nie ma z tym nawet chwili namysłu. Musimy o to zawalczyć, abyśmy mogli zobaczyć cudowność naszego Pana. I to, co było jeszcze ciekawe w tym badaniu, to jeszcze tylko dodam, że tak naprawdę ludzkość obecnie ma ten początkowy czas skupienia swojej myśli podobny do złotej rybki. Bo złota rybka ma 8 sekund właśnie takiego zafascynowania jakąś rzeczą, aż przechodzi do kolejnej. Moi drodzy, my nie możemy być złotymi rybkami. Chrześcijanin to jest ktoś, kto jest kimś, kto ma rzeczy przemyślane, ma je rozważone. I myślę, że szczególnie Warszawa też jest takim miastem, gdzie każdy jest zajęty, każdy ma zawsze za mało czasu. Jest to coś, co nawet 30 minut znaleźć w ciągu dnia, być może spotkanie biznesowe, spotkanie z kimś, tym trzeba się zająć, tam gdzieś trzeba pojechać. W innych miejscowościach być może czas płynie wolniej, nie wiem. Natomiast tutaj, nawet ostatnio byłem u Barbera, to Barber, mówią, też się przeniósł studi do Warszawy, mówi, że w Warszawie wszyscy zawsze pędzą. I myślę, że to chyba nie jest żadna nowość. Więc jeżeli tak jest, jeżeli jesteśmy tego świadomi, że nasze życie w ten sposób wygląda, to tym bardziej powinniśmy zadbać o to, żeby spędzić czas na rozważaniu, na Bogu, na Chrystusie. Chrześcijański sposób rozważania to nie jest jakaś pusta medytacja. Dalekowschodnie medytacje mówią, zostaw swój umysł, opuść wszystkie myśli, niech one teraz, będziesz miał pustkę w głowie i to będzie medytacja. Chrześcijańska medytacja mówi, dobrze, patrzę na Chrystusa i Go rozważam. Mówię, Panie Boże, pozwól mi zrozumieć to, co tu jest napisane. Pozwól mi zrozumieć to, co Twoje Słowo o Nim naucza. Kaznodzieja Jonathan Edwards miał takie postanowienie, że każdego dnia będzie spędzał 20 minut na to, żeby zastanawiać się nad niebem. 20 minut na to każdego dnia poświęcał na to, żeby myśleć o niebie, o tym, jakie jest niebo, jakie jest wspaniałe, co Chrystus w tym niebie ma dla niego przygotowane. I być może ktoś teraz twierdzi, że to jest fruwanie w chmurach. Przecież nie możemy nawet tego dzisiaj zrozumieć. Nie jesteśmy w stanie pojąć w pełni tego, co dla nas Bóg przygotował. A jednak on takie miał postanowienie. Mówi, będę się zastanawiał przez 20 minut dziennie nad tym, co Bóg przygotował dla mnie w niebie. I być może my potrzebujemy takiego momentu, gdzie zwolnimy w naszym życiu. Gdzie mamy zaplanowany taki przystanek w tej szybkiej podróży, gdzie mówię, dobrze, to jest pół godziny, gdzie nie odbieram żadnych telefonów. To jest pół godziny to, gdzie nikt nie może mieć do mnie dostępu, ale to jest pół godziny to, gdzie ja się modlę. Mówię, Panie Boże, czytam Twoje Słowo, chcę poznać Twojego Syna. Pozwól mi Go lepiej zrozumieć. Jeżeli się spodziewasz w życiu duchowym, że bez rozważania, bez zgłębiania tego, kim jest Chrystus, twoje życie duchowe będzie owocne, to się mylisz. Nie ma możliwości, żeby nasze życie duchowe mogło się rozwijać, mogło być owocnym życiem duchowym, jeżeli Chrystus nie będzie w centrum tego życia. Jeżeli nie będziemy wiedzieli, kim jest Chrystus, jeżeli nie będziemy wiedzieli, co dla nas uczynił i w jaki sposób to uczynił, to jedynie nasza wiara będzie w jakimś stopniu powierzchowna. I właśnie widzimy, że to rozważanie Chrystusa ma pewien przykład tego właśnie w tym fragmencie. Przykład tego, jak autor listu do Hebrajczyków rozważa Chrystusa. Czytamy, zważcie na Jezusa, na posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, którego ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym swoim domu. Czyli tutaj zaczyna się od porównania z Mojżeszem. Wiemy, że Mojżesz był bardzo istotną postacią w starożytnym Izraelu. Wyprowadził lud izraelski z Egiptu. I w swojej służbie Mojżesz był wierny. Księdze Liczb, w drugiej Księdze Liczb, 12 rozdziale, możemy czytać takie słowa, to Bóg mówi o swoim właśnie słudze Mojżeszu. Dwunasty rozdział, wiersz 7. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym domu moim jest on wiernym. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym domu moim on jest wiernym. Mojżesz jest sługą i jest wiernym. Ale wiemy, że mamy wiernego arcykapłana, Jezusa, naszego wyznania. To jest właśnie to porównanie. Autor listu do Hebrajczyków mówi, spójrzcie, tak jak Mojżesz był jako sługa, wierny w swoim poselstwie, tak mamy Jezusa, który jest godniejszy od Mojżesza, ponieważ On jest Bożym Synem. On jest tym, który do nas wstąpił i On był wierny jako ten, który nawet Mojżesza posłał. To jest pewna analogia, która się tu pojawia. Mówi, rozważmy to. Zobaczmy, jak bardzo Jezus jest lepszy od Mojżesza. I co więcej, czytamy dalej, uznany on bowiem został za godnego tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był domem Jego, był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy my, jeśli aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że Mojżesz jest częścią tego domu, który jest budowany. On jest sługą, jest wiernym sługą, jest dobrym sługą, jest sługą, który troszczy się o to, co Bóg mu powierza. Ale jest ktoś, kto jest większy, jest ktoś, kto jest lepszy, jest ktoś, kto jest potężniejszy od samego Mojżesza. Mojżesz miał świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Jezus jest tym, który powiedział. Mojżesz miał zapowiedzieć tego, który ma przyjść. Jezus jest tym, który miał przyjść. I Mojżesz, czytamy również o tym, że jest częścią tego domu, który jest budowany. To znaczy, że Mojżesz nie zbudował wiary izraelskiej. Mojżesz nie zbudował wiary na pustyni. Mojżesz nie był tym, który sprawił, że lud Boży stał się ludem Bożym. On miał pewne zadanie, które Bóg mu powierzył. Miał przynieść, przeprowadzić, dać 10 przykazań, okazać wszystko to, co Bóg przez niego mówił. Ale nie on był tym, który zakładał. Bo koniec końców tym, który zakładał Boży lud w Starym Testamencie, to był Bóg, był to Chrystus. I tak samo jest dzisiaj. Bez względu na to, jakikolwiek by nie był wierny pastor, jakikolwiek by nie był wierny kaznodzieja, to żaden współczesny kaznodzieja, który był i który jeszcze kiedyś będzie, nie może być ponad Chrystusa. To są sami słudzy Boży, ale to nie jest ktoś, kto jest w stanie powiedzieć, ja to buduję, ponieważ koniec końców Kościół, lud Boży buduje Bóg. I my częścią tej budowli też jesteśmy. Otwórzcie proszę pierwszy list do apostoła Pawła do Koryntian. Tutaj apostoł Paweł porusza właśnie tą kwestię w trzecim rozdziale. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, trzeci rozdział, gdzie mówi tak. Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy zaś rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Kto jest najważniejszy spośród tych wielkich kaznodziejów tutaj? Czy apostoł Paweł jest tym najważniejszym kaznodzieją? Czy może Apollos jest ważniejszy? Być może ktoś inny, możemy sobie wybrać jakiegoś pastora w Polsce i powiemy, on jest najważniejszy. Otóż żaden Apollos, żaden apostoł Paweł mówi, słuchajcie, jeżeli o takich rzeczach myślimy, to tak naprawdę jest to cielesne myślenie. Bo naszą perspektywą powinno być to, że to Bóg buduje swój Kościół. On jest tym, co daje wzrost. On jest tym, co nas stawia w miejscu, w którym jesteśmy. On nas buduje. On nas rozwija. On sprawia, że jesteśmy tym, czym jesteśmy. Więc komu jest należna chwała za Kościół? Komu się należy wszelka cześć za Kościół? Należna chwała i cześć za Kościół jest Bogu. On jest tym, który nas stawia, On jest tym, który nas wynosi, On jest tym, którego praca jest uwidoczniona. Dlatego Kościół jest cudem, ponieważ Kościół to nie jest zbiór ludzi, którym się udało. Kościół to nie jest zbiór ludzi, którym się udało spotkać, zbudować, przetrwać, zbudować pewien system, który przez wiele lat funkcjonował i do dzisiaj jakoś istnieje, ale Kościół jest dowodem na Bożą wierność. Kościół jest dowodem na to, że Bóg się przyznaje do swojego ludu i wciąż go buduje i używa do tego niedoskonałych ludzi. Używa do tego ludzi, którzy mają swoje trudności, swoje problemy, a jednak Kościół istnieje dalej. Używa tego ludzi, którzy się czasem boją, nie wiedzą, co mają powiedzieć, a jednak przychodzą ludzie i się nawracają. To jest coś, co ma miejsce wciąż i będzie miało miejsce wciąż, aż do przyjścia naszego Pana. I musimy pamiętać o tym, że kiedy Kościół jest Bożą budowlą, kiedy lud Boży jest Bożą budowlą, kiedy my jesteśmy tymi żywymi kamieniami, o których pisze apostoł Piotr w swoim liście, to wszelkie dobro duchowe, które my doświadczamy, pochodzi od naszego Ojca w niebie. I czytamy o tym tutaj, że nie tylko jest to Bóg jako Bóg, ale konkretnie w wierszu szóstym czytamy o tym, że jest to Chrystus. A my jesteśmy Jego domem. Chrystus nas buduje, a Jego Kościół będzie trwał. To jest coś, co ma miejsce, coś, co będzie się działo. I to jest myśl, do której dochodzi autor listu do Hebrajczyków po tym, kiedy się zastanowił. Kiedy usiadł na chwilę i zaczął się zastanawiać, w Starym Testamencie był Mojżesz, a jak się ten Mojżesz odnosi do Chrystusa? I mówi, widzę to. Widzę, że to się wydarzyło i to się dzieje dalej. I teraz kończy się ten fragment w wierszu szóstym, kiedy mówi, lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego. To jest znowu powiązanie między sługą, jako kimś, kto jest posłanym, a Synem, który chce zejść i być. On mówi, a domem Jego jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Niewzruszoną ufność i chwalebną nadzieję. I tutaj, tak jak mówiłem na początku kazania, życie chrześcijańskie to nie jest spacer. Jest to długa podróż, którą każdy z nas odbywa na własnych warunkach, w różny sposób, różnych doświadczeń każdy z nas przechodzi. I są takie momenty, kiedy po prostu nam się nie chce. Być może dzisiaj jesteś tutaj i jesteś w momencie potężnego zwątpienia. Być może jest coś w twoim życiu, co sprawia, że mówisz, nie wiesz, czy to jest warte tego. Być może w twojej rodzinie ktoś nie akceptuje tego, że jesteś chrześcijaninem. Być może w twojej pracy masz trudności z tego powodu, że masz wiarę w Jezusa Chrystusa i że chcesz żyć według tego, jak mu się podoba. I mówisz, czy to jest tego warte? Czy na pewno mi się to opłaca? I właśnie tutaj jest taka zachęta, żebyśmy wytrwali do końca. I czasami takiej zachęty potrzebujemy. Potrzebujemy, żeby ktoś nas zachęcił w tych trudnych chwilach. Mi się to kojarzy z taką moim doświadczeniem, które miałem gdzieś, kiedy pierwszy raz poszedłem w góry od wielu lat. Kolega zaprosił mnie, żeby wyjechać w góry. Ja w górach nie byłem przez wiele lat, więc moje nogi w ogóle nie były przyzwyczajone do tego. I nawet kilka jeszcze metrów w górę i to nawet jeszcze nie były jakieś ostre podejścia. I już moje nogi mówiły nie. Mówią, nie ma szans, nie wejdę tam. I on mi mówi, jeszcze parę metrów. Jeszcze parę metrów. Ja mówię, przechodzę jeszcze kilka metrów, mówi jeszcze parę metrów. Oczywiście na sam szczyt było jeszcze z 200-300 metrów, ale to jeszcze parę metrów. Jeszcze to nie jest koniec. Nogi mnie tak piekły, wszystko było obolałe, ja byłem na niego wkurzony. Strasznie się na niego wkurzyłem wtedy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale doszedłem na górę. Zobaczyłem z szczytu to, co miałem zobaczyć. I teraz, kiedy ja idę w góry i idę z kimś, kto też potrzebuje zachęty, to ja też mówię jeszcze parę metrów. Też mówię jeszcze parę metrów. Nie wiem do końca ile, ale jeszcze jest parę metrów. I właśnie naszym zadaniem, jako ludzi wierzących, jest wpatrywać się w Chrystusa. Patrzeć na Tego, który nam daje nasze siły, nasze moce, powiedzieć, słuchaj, z Jezusem jest w porządku. On cię przez to przeprowadzi, On cię przez to da ci siły, żeby sobie z tym poradzić. Może nie znam rozwiązania twojej sytuacji, ale z Jezusem przejdziesz jeszcze te parę metrów. Dasz radę. I wejdziesz na ten szczyt w pewnym momencie, na końcu swojego życia i powiesz, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mnie przez to przeprowadziłeś. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi siłę do tego, żeby wytrwać i zachować niewzruszoną ufność i chwalebną nadzieję. Pamiętajcie, to koniec jest dopiero wtedy, kiedy będzie koniec. A teraz koniec jeszcze nie jest. Więc dopóki koniec nie nastąpi, to my mamy się zachęcać do tego, abyśmy wytrwali do samego końca zgodnie z tym, co uczynił dla nas nasz Pan Jezus Chrystus. Więc chciałbym na zakończenie powiedzieć, że właśnie autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że jeżeli chcesz żyć chrześcijańskim życiem, to najpierw zrozum to, kim jesteś. Zrozum swoją tożsamość i potem żyj w obliczu tej tożsamości. Następnie rozważaj dokładnie to, kim jest Jezus i co dla ciebie uczynił. I w tej świadomości podążaj, polegając na Jego mocy. W tej świadomości podążaj, polegając na Jego mocy każdego dnia. Wiesz, kim jesteś w Chrystusie, wiesz, co Jezus dla ciebie uczynił, więc wiesz, że możesz do końca wytrwać. Nie polegając na własnych siłach, nie polegając na własnych uczynkach, ale polegając na tym, który wszystko uczynił dla ciebie. Jezus właśnie po to przyszedł na świat, aby umrzeć za nas na krzyżu, aby potem zmartwychwstać, aby nas odkupić, uświęcić, a potem dać nam nowe życie. Ale w tym nowym życiu potrzebujemy tych relacji, potrzebujemy ludzi, którzy będą nas zachęcać, będą nas budować, będą mówić jeszcze parę metrów. Pamiętaj, z Panem Jezusem będzie dobrze. Nie przejmuj się. I dzisiaj właśnie do tego chciałbym nas zachęcić, abyś i nas zachęcić i ciebie zachęcić do tego, żebyś wiedział, kim jesteś w Chrystusie, żebyś chwycił się tego, co Chrystus dla ciebie uczynił i żebyś wiernie podążał aż do końca.